Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś nasza audycja prosto z Gdyni, z ulicy Waszyngtona, z okolic budynku dawnego dowództwa marynarki wojennej. To tutaj dzisiaj rano odbyła się uroczystość związana z przeniesieniem Inspektoratu Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni. Ten inspektorat działał będzie właśnie w budynku dawnego dowództwa marynarki wojennej. Czy to ważna zmiana? Co z nią się wiąże? O to w dalszej części naszej audycji zapytamy eksperta. Na początek jednak posłuchajmy, co podczas uroczystości mówili kontradmirał Jarosław Ziemiański, to inspektor marynarki wojennej, oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Szanowni Państwo, prawie 5 lat temu w wyniku przeprowadzonej reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, po rozwiązaniu dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, utworzono dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych, w skład którego wszedł Inspektorat Marynarki Wojennej. Stan osobowy Inspektoratu Marynarki Wojennej rozpoczął służbę w Warszawie, w budynku przedwojennego kierownictwa Marynarki Wojennej. Mimo oddalenia od morza, a tym samym znacznego ograniczenia kontaktów z siłami Marynarki Wojennej, Inspektorat Marynarki Wojennej realizował zadania przed nim postawione. Dostrzegaliśmy jednak niedogodności wynikające z przeniesienia nas do stolicy. W wyniku prowadzonych analiz oraz dyskusji staraliśmy się przekonać przełożonych, że ewentualny powrót inspektoratu na wybrzeże nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych zadań. Po prawie 5 latach na polecenie ministra obrony narodowej oraz przy wsparciu wszystkich przychylnych nam osób udało się zrealizować świętowany dzisiaj powrót do Gdyni. Panie ministrze, mamy świadomość, że naszą codzienną służbą będziemy musieli potwierdzić słuszność podjętych działań. Doświadczenie ze służby w Warszawie stanowią solidną podstawę do dalszego doskonalenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w realizacji zadań, zgodnie z ideą połączoności wdrożoną w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych. Dziękuję.
Szanowni Państwo, głos zabierze pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
Państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, panie generale, panowie admirałowie, oficerowie, marynarze polskiej marynarki wojennej. W Gdyni jest czas powrotów. Do Gdyni powróciły szczątki bohaterskich marynarzy zamordowanych przez bezpiekę. Ich szczątki odnaleziono na łączce, a następnie uroczyście pogrzebano na gdyńskim Oksywiu. Ponad 2 tygodnie temu do Gdyni wrócił admirał Józef Unruk. Uczestniczyliśmy w tym pogrzebie, ponownym pogrzebie. Admirał był jednym z twórców polskiej marynarki wojennej. Był Polakiem z wyboru, był patriotą. Był w końcu dowódcą obrony Wybrzeża w 1939 roku. A dziś oficjalnie do Gdyni powróciło dowództwo polskiej marynarki wojennej. To czas powrotów, ale ten czas nie byłby możliwy, gdyby nie wybory w 2015 roku, gdyby nie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie gdyby wybory w 2015 roku zakończyły się innym wynikiem, to dziś Inspektorat Marynarki Wojennej wciąż byłby w Warszawie. Nie tak dawno, na ostatnim posiedzeniu Sejmu z panem posłem Marcinem Horałą, rozmawialiśmy na ten temat. Panie pośle, do pańskiej Gdyni wrócił Inspektorat Marynarki Wojennej. Wróciło dowództwo polskiej marynarki wojennej. To również pana sukces. To również pana sukces, dlatego że, jeszcze raz to podkreślę, gdyby nie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, a Prawo i Sprawiedliwość przecież pan, panie pośle, reprezentuje, to nie byłoby tego powrotu, dzisiejszego powrotu. Gdyby nie zwycięstwo też prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości pogrzebowych admirała Józefa Unruga, także na ten temat pan prezydent mówił. Gdyby nie rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, to wciąż Inspektorat Marynarki Wojennej byłby w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość naprawia to, co PO z PSL-em popsuło. A popsuli między innymi ten fakt, że przeprowadzili zmiany, które okazały się niekorzystne dla Wojska Polskiego, które wprowadziły chaos w systemie dowodzenia. I my to wszystko naprawiamy. Pewnie gdyby rządzili ci z PO i z PSL-u, to by powiedzieli, że nie ma pieniędzy na to, żeby dowództwo Marynarki Wojennej powróciło do Gdyni. Pewnie mafia VAT-owska miałaby się w najlepsze, gdyby nie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. A wśród dzieci panowałaby bieda. My, rząd Prawa i Sprawiedliwości, biedę wśród dzieci wyeliminowaliśmy. To wszystko są przykłady dobrej zmiany, jaka w Polsce nastąpiła w 2015 roku i wierzę, że nastąpi również w tym roku na poziomie lokalnym. Szanowni Państwo, od dziś na ulicach Gdyni będzie więcej mundurów Marynarki Wojennej, będzie więcej żołnierzy, polskich marynarzy Marynarki Wojennej. Od dziś możemy powiedzieć, że oficjalnie Inspektorat Marynarki Wojennej rozpoczął swoją służbę w Gdyni. Dziękuję.
To była relacja z uroczystości oficjalnego przeniesienia Inspektoratu Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni. I mogli Państwo wysłuchać, co do powiedzenia mieli kontradmirał Jarosław Ziemiański, inspektor Marynarki Wojennej oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. A teraz naszym gościem jest komandor rezerwy, ekspert portalu defense24.pl, komandor Maksymilian Dura. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy to, co dzisiaj się wydarzyło, ma duże znaczenie dla Marynarki Wojennej?
Znaczy, oceniać to należy pod względem intencji tego, co będzie robione później. Bo jeżeli to rzeczywiście ma być krok na drodze do tworzenia dowództwa Marynarki Wojennej, to jest to bardzo dobry krok. Dlatego, że od czegoś trzeba zacząć. Natomiast jeżeli ma się tylko na tym skończyć, no to rzeczywiście rozpocznie się jeszcze większe zamieszanie, które było wcześniej. Dlatego, że reforma systemu dowodzenia spowodowała, iż rzeczywiście dowództwo Marynarki Wojennej przestało istnieć. Teraz obecne władze decydowały się na to, aby to odwrócić. Jeżeli się to uda, to będzie super. Jeżeli się nie uda, no to prawdopodobnie inspektora Marynarki Wojennej wróci z powrotem do Warszawy, dlatego że zamieszanie w tej chwili, jakie będzie panowało, będzie bardzo duże.
No dobrze, zacznijmy od początku. Dowództwo Marynarki Wojennej rozwiązano na przełomie 2013 i 2014 roku. Dobrze rozumiemy, że w pana opinii to był błąd?
Tak, oczywiście to był błąd, dlatego że rozwiązanie dowództw, że w tym momencie wszelkie rozkazy i wszelkie wytyczne dla jednostek Marynarki Wojennej, a więc dla okrętów, dla trzeciej flotyli okrętów, na przykład dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, wszystkie te decyzje szły podpisywane przez dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Inspektor Marynarki Wojennej był tylko takim organem doradczym, pomocniczym, który nie mógł wydawać rozkazów. I taka sytuacja jest w tej chwili. Oznacza to, że dowódca Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, wydając w tej chwili rozkazy jednostkom Marynarki Wojennej, nie będzie mógł bezpośrednio kontaktować się z inspektorem Marynarki Wojennej, tylko telefonicznie, albo wzywać go do Warszawy. Trzeba to zmienić. I jeżeli przeniesienie Inspektoratu Marynarki Wojennej do Gdyni właśnie to miało na celu, aby powoli to zmieniać i żeby wreszcie Inspektorat Marynarki Wojennej mógł zostać dowódcą Marynarki Wojennej, no to wtedy jest super sytuacja.
No to co w praktyce powinno się wydarzyć, żeby inspektor rzeczywiście stał się dowódcą Marynarki Wojennej, no bo nim na razie nie jest.
Znaczy, jest to rzeczywiście bardzo długi i ciężki proces, dlatego że po pierwsze nie ma ludzi. Ale można to zrobić bardzo szybko. Na przykład przekazując część kompetencji dowódczych w odniesieniu do wybranych jednostek Marynarki Wojennej dla inspektora Marynarki Wojennej. Tylko, że wtedy dowódca Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych nie miałby czasowego takiej możliwości dowodzenia bezpośredniego tymi jednostkami. Ale to by spowodowało, że ten dowódca Marynarki Wojennej, czyli właśnie ten inspektor Marynarki Wojennej z możliwościami dowodzenia, mógłby rzeczywiście w jakiś sposób kierować tą Marynarką Wojenną i mógłby pokazywać, co jest potrzebne, aby to dowództwo rzeczywiście zaczęło funkcjonować na pełną skalę.
Z drugiej strony ci, którzy bronią tej reformy z 2013 roku, podkreślają, że tutaj w Gdyni cały czas działało Centrum Operacji Morskich, no i działa nadal Centrum Operacji Morskich, które, jak sama nazwa mówi, odpowiada za operacje na morzu, a więc za to, co dzieje się tutaj właśnie na Bałtyku.
No właśnie, Centrum Operacji Morskiej, to trzeba pamiętać, to nie jest dowództwo Marynarki Wojennej, tylko to jest pewien organ, który ma służyć do dowodzenia operacjami, a nie codziennym życiem Marynarki Wojennej. Za codzienne życie Marynarki Wojennej, przygotowanie jednostek, odpowiada dowódca Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Teraz powinien za to odpowiadać na początku inspektor Marynarki Wojennej, a później, mamy nadzieję, dowódca Marynarki Wojennej. Jeżeli to się zmieni, to jest to bardzo dobra sytuacja. Centrum Operacji Morskiej może się przydać. Przede wszystkim dlatego, że może stanowić zalążek dla takich, on może dać specjalistów nowemu dowództwu Marynarki Wojennej. To jest możliwe, dlatego że Centrum Operacji Morskiej powinno być wchłonięte w taki sam sposób, na przykład jak to zrobiono w Dowództwie Wojsk Specjalnych, gdzie rzeczywiście jest ścisłe współdziałanie między tym pionem operacyjnym, a pionem takim codziennym, który zajmuje się przygotowaniem jednostek. Szkolisz, dowodzisz. Taka powinna panować zasada w siłach zbrojnych.
Z drugiej strony to generał Koziej mówił, który był architektem tych zmian z 2013 roku. On mówił, że tutaj wprowadzamy pewną nowinkę. Nowinkę w naszym oczywiście polskim przypadku, ale coś, co sprawdza się na przykład w Armii Stanów Zjednoczonych, że właśnie ci, którzy zajmują się szkoleniem, nie muszą zajmować się tym, co dzieje się na przykład na misjach zagranicznych. I odwrotnie, że jest ten wyraźny podział kompetencji, który w opinii generała Kozieja miał ułatwić to zarządzanie wojskami.
No właśnie, tylko biorąc pod uwagę tą opinię, należy teraz zastanowić, dlaczego w Dowództwie Wojsk Specjalnych zmieniono to i wrócono do tego starego sposobu, a więc to, że wojska specjalne samodzielnie szkolą i samodzielnie dowodzą, ponieważ to jest siła zbrojna, to jest rodzaj sił zbrojnych, który rzeczywiście ma swoją specyfikę. Tak samo jest z marynarką wojenną. Tu nikt nie mówi o tym, że marynarka wojenna ma działać sama, ponieważ operacje połączone to już jest rzecz, która jest realna i która istnieje. Natomiast są pewne rzeczy, które w marynarce wojennej są unikalne. Na przykład łączność odbiega od tego, co jest w innych rodzajach sił zbrojnych. Tak samo jest z wojskami inżynieryjnymi, tak samo jest z saperami. To jest zupełnie inna dziedzina. Tych specjalistów wycięto i tych specjalistów trzeba będzie otworzyć. Nie będzie to łatwe, ale jest to możliwe. Od czegoś trzeba zacząć. Inspektorat Marynarki Wojennej być może jest właśnie krokiem do tego, żeby to rozpocząć.
Panie komandorze, a już zostawiając na boku te skomplikowane kwestie związane z tym, kto i w jaki sposób powinien marynarką wojenną dowodzić, to czy jest jeszcze czym dowodzić w marynarce wojennej? Pytam o stan techniczny tego rodzaju sił zbrojnych.
Znaczy oczywiście wiek okrętów jest coraz większy, dlatego że jedynym okrętem, który tak naprawdę wprowadziliśmy ostatnio, no to był nasz okręt ORP Kormoran, czyli ten niszczyciel min. Ale powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli będą realizowane plany, które były wcześniej zrobione, no to te okręty będą się pojawiały. Tylko trzeba chcieć i trzeba podejmować decyzje. Natomiast niestety obecne Ministerstwo Obrony Narodowej wstrzymało wszystkie programy modernizacyjne Marynarki Wojennej, wszystkie dotyczące tych, oczywiście mówiąc o tych jednostkach bojowych, czyli okrętach podwodnych, okrętach nawodnych klasy korweta lub fregata i okrętach patrolowych. Te trzy programy, najważniejsze dla Marynarki Wojennej, zostały wstrzymane. Dlaczego? Nikt nie wie.
Tutaj, jeśli chodzi o na przykład fregaty rakietowe, mówiono bardzo dużo o tym, że Polska może kupić te fregaty rakietowe od Australii, używane tamtejsze okręty, natomiast już tak naprawdę wtedy, kiedy prezydent Duda i minister Błaszczak byli w drodze do Australii, okazało się, że ten zakup zablokował Morawiecki. Tak przynajmniej mówiono, takie przynajmniej sygnały docierały z tych kuluarów. I tutaj pana wskazywano jako jednego z tych, w cudzysłowie, winowajców tego, że tych okrętów nie zakupiono, bo pan między innymi bardzo głośno mówił o tym, że my tych okrętów kupować nie powinniśmy. Czuje się pan winowajcą tego, czy to dobra decyzja była ostatecznie?
Ja w ogóle jestem zachwycony, że ktoś w ogóle przypisuje do mojego nazwiska to, że tych fregat nie ma. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, są rzeczywiście dwa czynniki, które powodowały, że pomysł sprowadzenia starych, ale nie mówię złomu, starych fregat typu Adelaide do Polski był błędem. Są dwa powody. Pierwsze to jest oczywiście powody operacyjne, o których nie chcę mówić, bo to są powody trudne, ale zostały już pokazane na papierze, co jest, czym są te problemy, w czym te fregaty są problemem. Ale jest drugi powód. Program modernizacji technicznej całych sił zbrojnych miał być przyczynkiem do rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. I my mieliśmy budować okręty w polskich stoczniach. Pieniądze, które miały być wydane na fregaty Adelaide, miały pójść do Australii i Australii miałyby tylko z tego korzystać. W związku z powyższym to jest bez sensu. My powinniśmy tutaj lokować nasze środki finansowe i celem programu modernizacji technicznej sił zbrojnych było właśnie to, że te fundusze pójdą do polskiego przemysłu. W przypadku fregat Adelaide chciano od tego odejść, a to jest wielki błąd.
Tylko że jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile tych pieniędzy lokowano w polskim przemyśle stoczniowym w ostatnich latach, w ciągu ostatnich dwóch dekad, no to trudno tutaj doszukiwać się jakichś gigantycznych kwot, prawda? Mamy program okrętów Kormoran, który został wprowadzony w 2013 roku. Rok temu mieliśmy wodowanie pierwszej z tych jednostek. Mamy teraz holowniki, mamy w planach okręt ratowniczy. Natomiast nie są to jednostki kluczowe dla naszych wojsk i pytanie, czy nasze stocznie są w stanie wybudować te jednostki kluczowe, a więc na przykład korwety, na przykład fregaty. Na przykład korwety mamy, prawda? Ślązak.
No powiedzmy sobie właściwie tak. Kormoran nie jest prostą jednostką. To, że stocznia remontowa wykonała ten okręt, to jest ogromny sukces, ponieważ to jest jedna z najbardziej skomplikowanych jednostek w poszczególnych rodach sił zbrojnych. To są niszczyciele min. Więc takie same możliwości mają także inne stocznie, o ile oczywiście będą dobrze zarządzane i o ile weźmie się projekt z firmy, która ma w tej dziedzinie duże doświadczenie. Wszystkie firmy, które proponowały okręty dla polskiej marynarki wojennej, zarówno podwodne, jak i nawodne, proponowały budowę tych jednostek w Polsce. Więc jeżeli takie potentaty, jak na przykład niemiecki TKMS, francuski Naval Group, szwedzki SAP lub na holenderski Damen proponują nam budowę tych okrętów w Polsce, no to wierzmy im, bo to nie są głupi ludzie. Oni wiedzą, że jest to możliwe do zrealizowania. Więc dlaczego my, Polacy, mówimy, że nie?
Pana zdaniem, jak powinien wyglądać teraz ten scenariusz budowy korwet czy też fregat dla polskiej marynarki wojennej?
Przede wszystkim powinna zostać podjęta decyzja. To jest najważniejsze. A po podjęciu decyzji powinniśmy wybrać partnera zagranicznego, który przejmie odpowiedzialność za realizowanie tego projektu ze wszystkimi tego konsekwencjami. I wtedy te okręty zostaną zbudowane. A przykłady mamy takich mnóstwo. Na przykład Francuzi tak zbudowali, budują korwety w Egipcie. Damen tak buduje korwetę w Meksyku, właśnie lekką fregatę. W związku z powyższym jest to możliwe, żeby budować okręty w naszych stoczniach. Tylko trzeba podjąć decyzję, bo wtedy bez tej decyzji nic nie będziemy mogli zrobić.
Wielu ekspertów wskazuje, że w ten sposób można byłoby wybudować korwetę, czyli okręt, wyjaśnijmy to, powiedzmy długość około 80-90 metrów, mówiąc w dużym uproszczeniu. Ta wielkość jest ważna, ponieważ według znacznej części ekspertów trudno na jednostce tego typu ulokować na przykład baterie przeciwlotnicze, a te baterie przeciwlotnicze, ta obrona przeciwlotnicza na Bałtyku, gdzie ten atak samolotowy może nadejść tak naprawdę z każdego kierunku, jest kluczowy. Powinniśmy więc ich zdaniem wprowadzać do marynarki fregaty, no a fregat raczej tutaj sami nie wybudujemy, czy nawet we współpracy z zagranicznymi stoczniami. Takie głosy też się pojawiają.
No to jest nieprawda. Możemy zbudować tu fregata, nawet jak będziemy się niszczyciele. To jest kwestia tego, ile mamy środków finansowych.
No i ile lat chcemy na to poświęcić.
Tak, ale nie, ja myślę, że jeżeli chodzi o czas budowy tych okrętów, to jest naprawdę niewielki. Jeżeli chodzi o korwety, to przy założeniu dużej współpracy z przemysłem zagranicznym to są 3 lata. W związku z powyższym my po podpisaniu decyzji w ciągu 3 lat mielibyśmy nowoczesny okręt. Więc widać, że gdyby ta ekipa, która teraz jest, podjęła tą decyzję na początku swojego działalności, to już w tej chwili nowy okręt byłby pod banderą. Problem polega na tym, że takiej decyzji nikt nie chce podjąć. Natomiast co do fregat, co do wielkości okrętów, nie ma tu żadnego znaczenia. Tak naprawdę liczy się tylko to, co my na tych korwetach lub fregatach chcemy mieć. Okręty o wyporności, o długości 105 metrów są traktowane w wielu państwach jako korweta, a w wielu państwach jako lekka fregata. To jest kwestia nazewnictwa. Tak naprawdę my powinniśmy wreszcie zadecydować, co na tych jednostkach powinno być i wtedy będziemy to budowali. A to, czy się to będzie nazywało korweta i fregata, nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby pływało pod polską banderą.
A z jakiej części marynarki wojennej możemy być obecnie dumni?
Ja myślę, że takim środkiem, który rzeczywiście powoduje, że my możemy działać na przykład w NATO, są nasze siły przeciwminowe. One są zbyt duże jak na nasze potrzeby, ale na przykład niszczyciel min pokazuje, że jesteśmy w stanie zbudować jednostki pływające, które są w stanie współdziałać na równych prawach, a nawet najlepiej z siłami natowskimi. Natomiast jeżeli chodzi o inne jednostki, no mamy dobrych oficerów, mamy dobrą kadrę, no ale nowe okręty, no to jest daleka przyszłość. Tutaj musimy naprawdę starać się o to, aby ci marynarze, ci dobrzy marynarze i ci dobrzy oficerowie, którzy funkcjonują w marynarce wojennej, mieli na czym pływać, bo wtedy będziemy z nich dumni.
A okręty typowo bojowe, tutaj mówi się na przykład o małych okrętach rakietowych, które są uzbrojone w szwedzkie rakiety przeciwokrętowe RBS-15 MK3. To jest nowoczesny sprzęt o zasięgu nawet 200 km.
Znaczy ja myślę tak, dyskusja na temat tego, czy te małe okręty rakietowe są polskie potrzebne, czy też nie, to jest dyskusja na długi temat. Więc ja bym tutaj nie chciał mówić na temat możliwości tych jednostek pływających.
No tutaj wracamy do tak naprawdę obrony przeciwlotniczej, bo tak, one nie są niczym zabezpieczone od strony morza.
Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, celem i priorytetem powinno być to, żeby budować okręty bojowe, nowe, nowoczesne, które będą spełniały nasze wymagania. Jeżeli się będziemy tego trzymali, to nie powinniśmy wydawać środki finansowe na modernizację jednostek starych, ponieważ te środki po prostu uciekają nam między palcami. Tak było na przykład z fregatami typu Adelaide. Środki finansowe, które poszły miały pójść na te fregaty, miały pójść właśnie z programów okrętowych. Tak będzie z modernizacją okrętów typu Orkan, która ma być przeprowadzona. Te środki też nie zostaną wzięte znikąd. One pójdą z programów okrętowych. Więc jeżeli chcemy mieć nowe okręty, to nie budujmy starych, nie remontujmy starych, tylko zacznijmy wreszcie budować nowe. To jest najważniejszy cel, jaki powinien przyświecać marynarce wojennej.
I o to apelował komandor rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu defense24.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. A my słyszymy się ponownie w audycji Nasza Flota, choć nieduża, za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża.
strzeże czujnie portu bram. Boże, nasze Boże, będzie w Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.